Przy mikrofonie Magda Malinowska. Słuchacie audycji krajoznawczej Radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Przed piosenką dotarliśmy na rowerach do Dobrocina w gminie Małdyty. Jedziemy pod pałac rodu von Domhardt. Zbudowano go w latach 40. XIX wieku w stylu neorenesansu włoskiego z dwiema wieżyczkami. Prawdopodobnie powstał na bazie wcześniejszej XVIII-wiecznej budowli. Oficyna i stajnia zostały dobudowane do pałacu w późniejszym czasie. Nie udało mi się wejść do środka, ale z tego co przeczytałam, wewnątrz zachowany jest oryginalny amfiladowy układ wnętrz w budynku głównym oraz stolarka okienna i drzwiowa. Można także zobaczyć sufity zdobione sztukateriami, a na parterze znajdują się XIX-wieczne drewniane kasetonowe stropy oraz kamienne i terakotowe posadzki. Przetrwały także kominki, jeden manierystyczny z 1639 roku oraz trzy piece kaflowe, klasycystyczny, biały i okrągły z XIX wieku. Podobno pod częścią środkową pałacu znajdują się niewielkie piwnice ze sklepieniem kolebkowym. Pałac oraz pozostałe zabudowania mieszczą się w parku o powierzchni 10 hektarów wraz ze stawem o powierzchni 3 hektarów. Po II wojnie światowej pałacem i folwarkiem zarządzał zespół szkół rolniczych. Od 2001 roku budynek jest własnością prywatną. Jest ogrodzony i można go oglądać za płotu. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rodziny von Domhardt był Johann Friedrich, żyjący w XVIII wieku. Był jednym z najważniejszych urzędników pruskich za czasów panowania Fryderyka II Wielkiego. Pnąc się po szczeblach kariery, w końcu został nadprezydentem Prus Wschodnich, pierwszym w historii prowincji. Ucieleśniał ideał pruskiego urzędnika. Był pracowity i uczciwy. Sprawdził się podczas wojny siedmioletniej 1756-63 w czasie walk z Rosją, która zajęła Prusy. Za jego kadencji zbudowano kanał węgorzewski łączący meandry Węgorapy. Z ramienia króla sprawował nadzór nad słynną stadniną koni w Trekenach. W 1771 roku król przyznał Domhardtowi i jego potomkom dziedziczny tytuł szlachecki. Co znamienne, podobno w herbie umieszczono konia i łopatę, co ma związek z dokonaniami Johanna Friedricha, o których przed chwilą wspomniałam. Nie udało mi się jednak nigdzie znaleźć tego herbu. Nadprezydent Domhardt zmarł w Królewcu. Jego syn kupił Dobrocin już po śmierci ojca. Na cmentarzu we wsi do dziś stoi obelisk upamiętniający członków tej rodziny. Znajdziecie go przy kościele w Dobrocinie od strony prezbiterium. Nie udało mi się odczytać wszystkiego, ale znalazłam tam między innymi imiona kilkorga dzieci Johanna Friedricha, których w sumie miał aż 10. Czy to faktycznie grobowiec rodzinny i tu spoczywa Johann Friedrich? Trudno powiedzieć. Ze znalezionych przeze mnie informacji wynika, że nadprezydent zmarł przed tym, jak Dobrocin znalazł się w rękach rodziny. Choć znalazłam też inną datę jego śmierci, która sugerowałaby, że mógł być tu pochowany. Z wyglądu obelisk na cmentarzu przypomina bardziej symboliczny pomnik ku czci Domhardtów niż grób. A może wy wiecie coś więcej i zechcecie się tą wiedzą podzielić? Będę bardzo wdzięczna. Muszę kiedyś pojechać specjalnie do Dobrocina, by odszyfrować wszystko, co zostało wyryte na obelisku na cmentarzu. W Dobrocinie zachował się szereg interesujących budynków dworskich, między innymi dawny młyn wodny, oficyny oraz liczne budynki gospodarcze z okresu od XVIII po XX wiek. Z Dobrocina pochodzi zbudowany w drugiej połowie XIX wieku wiatrak holenderski, będący symbolem Muzeum Budownictwa Ludowego Parku Etnograficznego w Olsztynku, gdzie jest eksponowany od lat 60. XX wieku. We wrześniu 2022 roku wiatrak z Dobrocina został ponownie udostępniony do zwiedzania po remoncie. Jest ostatnim w całości drewnianym holendrem w województwie warmińsko-mazurskim z zachowanym mechanizmem datowanym na drugą połowę XIX wieku. Wiatrak holenderski to typ wiatraka charakteryzujący się nieruchomym, masywnym korpusem, zwykle murowanym na planie koła lub wieloboku, na którym umocowana jest obracana na łożysku głowica, tak zwana czapa, przez którą przechodzi wał z głównym kołem napędowym i ze śmigłami. Pozwalało to łatwiej dostosować śmigła wiatraka do kierunku wiatru. Wiatrak z Dobrocina pracował do maja 1950 roku. W latach 1964-65 translokowano go do skansenu w Olsztynku, sytuując w północnej części muzeum. Wzniesiony jest na solidnej kamiennej podmurówce na planie ośmioboku w konstrukcji szkieletowej ośmiosłupowej. Swoim kształtem przypomina ścięty ostrosłup zwężający się ku górze. Na masywnym nieruchomym korpusie znajdują się rolki, po których przesuwano czapę, dzięki czemu można było obrócić ją wraz ze skrzydłami do kierunku wiatru. Pod czapą osadzony jest wał poziomy z kołem palecznym i przełożenie napętu poziomego na pionowy, uruchamiający kamienie młyńskie. W 2022 roku został przeprowadzony kompleksowy remont wiatraka. Poddano konserwacji wszystkie elementy konstrukcyjne, a niektóre zostały wymienione. Czapa i ściany zyskały nowe modrzewiowe poszycie. Odtworzono wał skrzydłowy, bąk, hamulec, koło paleczne, mechanizm obrotu czapy oraz skrzydła. Poddano konserwacji i naprawie największy wał znajdujący się w wiatraku, zwany wałem królewskim. We wnętrzu można zobaczyć nie tylko mechanizm i konstrukcję wiatraka, ale także jego wyposażenie związane z zawodem młynarza. Opuszczamy Dobrocin i drogą polną jedziemy w kierunku wsi na Świty, która przed II wojną światową wraz z przyległymi folwarkami należała do majątku w Dobrocinie. Tam przy imponujących dawnych zabudowaniach gospodarczych wjeżdżamy w aleję drzew, która zaprowadzi nas do lasu. Rosną tu głównie wiekowe dęby i lipy, choć zdarzają się pojedyncze kasztanowce, brzozy, sosny czy wierzby. Jazda tą liczącą około 1,5 kilometra drogą to wielka przyjemność. Stara aleja pośrodku pól. Kiedy byłam tu w sierpniu, dookoła pełno było kombajnów koszących dorodne zboża. W tle unosiły się tumany kurzu sypiącego się do przyczep złotego ziarna. Ruch harmider. Życie. Dęby stały niewzruszone. Pamiętają niejedne żniwa, tylko maszyny i ludzie się zmieniają. A drzewa jak trwały, tak trwają. Całe szczęście, bo aleja drzew to jeden z bardziej charakterystycznych elementów pruskiego krajobrazu. Liczba zachowanych historycznych alei przydrożnych wyróżnia warmińsko-mazurskie na tle Polski, ale i Europy. Ciągną się one kilometrami, nie tylko pomiędzy pałacami i dworami. Są częścią inscenizacji przestrzeni, tworzą ramy mazurskiego obrazu. Niegdyś pozwalały się orientować i dawały cień poruszającym się drogami wojskom. Dziś są siedliskiem owadów i ptaków. To one najczęściej pojawiają się w albumach fotograficznych dotyczących regionu. Niech jazdę tą piękną aleją umili nam muzyka. Do usłyszenia po piosenkach.